Naszym gościem jest senator Lewicy, lekarz, dyrektor Szpitala Miejskiego w Częstochowie, Wojciech Konieczny. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Czy powinienem mówić do pana towarzyszu?
Jeżeli zapisze się pan do Polskiej Partii Socjalistycznej, to jak najbardziej.
Uff, na razie się nie zapisuję i nie mam takich planów, bo spojrzałem na media społecznościowe waszej partii, PPS-u właśnie, no i tam tak właśnie o sobie piszecie per towarzysze. Na przykład towarzysz Konieczny wystąpi w radiu. Pan do koleżanek i kolegów też tak mówi? Towarzyszko, towarzyszu?
W oficjalnych takich sytuacjach tak, chociaż zwyczajem Polskiej Partii Socjalistycznej od czasów, no trudno mi powiedzieć, czy od pierwszej wojny światowej, czy wcześniej, jest zwracanie się do siebie na ty, czyli nawet do przewodniczącego partii osoby, które należą do PPS-u, zwracają się zwyczajowo po prostu na ty, ponieważ taki mamy zwyczaj, ale oficjalnym takim sformułowaniem, również oczywiście o tradycji bardzo długiej, jest słowo towarzysz, zresztą bardzo piękne, zachodzone w czasach słusznie minionych, ale czy też przejęte przez nie tych, którzy powinni. Wielu się do tego odnosiło rzeczywiście.
No i z dużym bagażem, jeśli chodzi o przeszłość i hipotekę, z całą pewnością jest to słowo. Zostawmy sprawy partyjne, jeśli pan pozwoli, bo kilka pytań do dyrektora Koniecznego mam, dyrektora Szpitala Miejskiego w Częstochowie. Wstrzymał pan, zawiesił pan operacje i zabiegi planowe, tak jak zaleca Narodowy Fundusz Zdrowia?
No dzisiaj zostało przyjęte takie zarządzenie, zostało napisane o tym, że wstrzymamy przyjęcia planowe do oddziałów, ale do oddziałów internistycznych i do oddziału geriatrycznego, ponieważ tam rozszerzamy ilość łóżek covidowych.
To jest pana zarządzenie, pana wewnętrzne zarządzenie w szpitalu. Pan zdecydował, że tak będzie.
Tak, no bo muszę jeden z pododdziałów przeznaczyć na COVID. Takie dostałem polecenie od wojewody, zresztą uzgodnione, nie to, że to mnie zaskakuje.
To ile jest łóżek covidowych teraz w pana szpitalu? Ile wolnych, ile zajętych?
W tej chwili jest 84 łóżka są covidowe, z tego 8 ojomowych. Te 8 ojomowych jest zajętych już od kilku dni. A w ogóle jak wychodziłem ze szpitala, 82 były zajęte, czyli sądzę, że teraz już mogą być nawet wszystkie łóżka covidowe zajęte. A otworzymy dodatkowe 22 łóżka prawdopodobnie we wtorek właśnie z oddziału interny. Dlatego muszę wstrzymać przyjęcia planowe, no bo nie będzie gdzie wpaść pacjentów. Poza tym te łóżka też nie są wolne, więc będziemy wypisywać pacjentów do domu, będziemy przenosić na inne oddziały, tak robić, żebyśmy mogli być przygotowani na przyjęcie nowych pacjentów covidowych, bo jesteśmy, no niestety, ale jesteśmy szpitalem właśnie takim hybrydowym.
To a propos tych wstrzymywanych, zawieszanych zabiegów. Jeśli porównamy ten ubiegły rok pandemiczny, 2020, do poprzedniego, 2019, kiedy jeszcze wszystko działało w miarę normalnie, to jak zmieniła się liczba wykonanych zabiegów i operacji w waszym szpitalu?
W zależności od oddziału, jest oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, któremu właściwie udało się utrzymać ilość zabiegów na poziomie poprzednich lat, wielkim wysiłkiem i z wielką trudnością, ale prawie ten wynik osiągnęli. No zresztą nie ma się to dziwić, ponieważ wypadków było pod dostatkiem, mimo pandemii to jednak oddział działał. Natomiast pozostałe oddziały tak 20-30% mniej wykonania miały niż to było w latach poprzednich.
I macie zaległości z zeszłego roku takie, że pacjenci czekają, ci, którzy mieli być w zeszłym roku operowani, wciąż czekają na tę operację?
Tak, zdarzają się takie sytuacje w oddziale chirurgii ogólnej, w oddziale urologii, jak najbardziej mają miejsce. No i niestety ci pacjenci, niektórzy po raz kolejny mogą być przekładane ich terminy. My staramy się do tego nie dopuścić, ale panie redaktorze, to nie jest takie nowe, że wraz z zarządzeniem, czy z poleceniem, inaczej nazwać to pismo NFZ-u, to się zadziało, ponieważ jeżeli mamy ojom przekształcony w ojom covidowy, a tak jest u nas, to siłą rzeczy ilość tych operacji takich najtrudniejszych była mniejsza przez cały ten czas od października, kiedy ten ojom został przekształcony, bo on cały czas jest covidowy. A szpital bez ojomu z wolnymi łóżkami no musi siłą rzeczy nieco ostrożniej podchodzić do zabiegów, więc cały czas nie pracujemy na 100%, nie można tak powiedzieć.
Wojciech Konieczny, dyrektor Szpitala Miejskiego w Częstochowie i senator Lewicy jest naszym gościem. Panie senatorze, jest pan pewien, że poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski nie będzie rzecznikiem praw obywatelskich?
No nie mogę być tego pewny, niestety, ponieważ jest to kolejna zła kandydatura zgłoszona, no prowokacyjnie można powiedzieć. Nie rozumiem tego. Ja byłem przekonany, że jednak mimo wielokrotnych jakichś innych sygnałów, jednak Prawo i Sprawiedliwość spróbuje dogadać się w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich.
Na pana głos poseł Wróblewski liczyć nie może, jeśli dobrze rozumiem.
Nie, zdecydowanie nie. Tutaj nic nie wskazuje na to, abym mógł mnie przekonać swoimi argumentami, chociaż zawsze każdemu należy oczywiście dać się wypowiedzieć, no ale dotychczasowa jego droga życiowa nie wskazuje na to, aby Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich był właściwym dla jego osoby.
Senator Libicki był rano naszym gościem i mówił, że on rozważa głosowanie za tą kandydaturą i przekonywał, że poseł Wróblewski na przykład głosował przeciwko piątce dla zwierząt, kiedy już było wiadomo, że będzie ubiegał się o stanowisko, zagłosował przeciwko ustawie firmowanej przez Kaczyńskiego. Jak rozumiem, to jest dowód na to, że potrafi być niezależny także w Prawie i Sprawiedliwości.
No tak, ale to nie jest kwalifikacja na tą funkcję. Można go rozpatrywać do innych funkcji. Być może jest jakaś w nim niezależność, tego mu nie odbieram. Natomiast głosowanie nad piątką dla zwierząt nie wskazuje na to, czy ktoś jest właściwym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich.
Ja spojrzałem na wasze dokumenty PPS-owskie i miesiąc temu przyjęliście taki dokument, w którym napisaliście, że głęboko wierzycie, że Lewica w konsensusie z innymi partiami wykreuje kandydaturę apolityczną, która będzie reprezentować bezstronność oraz poszanowanie praw człowieka i obywatela. To gdzie jest ten wasz wspólny kandydat Lewicy i innych partii opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich?
No nie zdążył się w konsensusie jeszcze pojawić.
Ale w ogóle rozmawiacie o takim kandydacie?
Znaczy, panie redaktorze, tutaj jest taka sytuacja nieco dziwna. W klubie parlamentarnym Lewicy są cztery partie, ale większość uzgodnień jest czyniona między trzema partiami. Czyli ja w tych rozmowach z jakiegoś powodu pewnie ustalonego wcześniej przy zawiązywaniu się klubu nie uczestniczę, więc nie to, że jestem...
Czyli nie chcą PPS-u w Lewicy, panie senatorze?
Może nie chcą, to za duże słowo. Tak tego nie odbieram. Natomiast rzeczywiście może nie chcą zdania PPS-u w każdej sprawie, gdyż to może zaburzyć jakiś konsensus właśnie tych trzech partii. My jesteśmy
no nie, chcą PPS-u, panie senatorze, tak szczerze, z ręką na sercu. Jest taka partia, Nowa Lewica się nazywa. Tam jest PPS w tej nowej partii?
Nie. PPS nie będzie należał do Nowej Lewicy, absolutnie.
No SLD, Wiosna idą razem, a wy stoicie z boku. Chociaż to wy od wielu już lat piszecie o tym w swoich dokumentach, na Facebooku, gdzie się nie spojrzy, że trzeba pilnie rozwijać i jednoczyć Lewicę w Polsce. No to dlaczego się nie jednoczycie z SLD i Wiosną?
Nie, to jednoczenie mamy na myśli wspólne działanie, mamy na myśli wspólne listy do parlamentu, realizację programu, aby tutaj się nie rozbijać niepotrzebnie na różne wzajemnie zwalczające się grupki, jak to się czasami dzieje i na lewicy, i na prawicy. My jesteśmy zawsze temu byliśmy przeciwni. My jesteśmy w pewnym sensie, no powiedzmy, my tak to odbieramy, ostoją pewnego podejścia do lewicowości i zawsze namawiamy, żeby z tych naszych tradycji, z naszej historii, z naszego podejścia czerpać i jesteśmy zawsze gotowi do tego, żeby w tym
uczestniczyć. Wojciech Konieczny jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej, nie kończymy tej rozmowy na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zostajemy i tam zapraszamy. Ale ktoś w ogóle próbował was zaprosić do Nowej Lewicy, panie przewodniczący?
Panie redaktorze, to jest niemożliwe.
Niemożliwe, żeby ktoś was zaprosił? Nie, momencik. Tworzą partię. SLD i Wiosna. No i wpadają na pomysł, zróbmy szeroką koalicję, stwórzmy razem partię. Jest PPS, dlaczego by nie?
Bo jest to PPS. Panie redaktorze, PPS istnieje od 1892 roku i będzie istniał dalej. Tutaj akurat nie ma nawet takich pomysłów. Szczerze mówiąc, jak rozmawiam z liderami lewicy, czy z panem marszałkiem Czarzastym, czy z Robertem Biedroniem, czy z Adrianem Zandbergiem, oni jak najbardziej szanują naszą odrębność i wiedzą, że ta odrębność jest potrzebna lewicy.
To a może partia, oni po prostu nie chcą was u siebie, panie senatorze, bo czytają na przykład, że PPS propaguje wartości i cele socjalizmu, a im z tym po prostu jest niewygodnie, nie po drodze, nie pasuje im to do obrazka.
No nie wiem, jeżeli ktoś należy Parlamencie Europejskim do Partii Europejskich Socjalistów, to ja namawiam, żeby się zapisał do Partii Polskich Socjalistów, czyli do PPS-u. I ta droga jest oczywiście otwarta i myślę, że ona być może kiedyś była drogą, o której myślano, potem to zarzucono. Kto wie, czy do tego kiedyś nie wrócimy. Ja uważam, że nasze ideały są niezmienne, one są stałe. I jak widzę, po dzisiejszej młodzieży przekonują coraz więcej osób. Bardzo się z tego powodu cieszę. Naprawdę w tej chwili ja obserwuję pewien renesans myślenia takiego troszeczkę w naszą stronę, to znaczy patriotycznego, socjalistycznego, bez takiego wstydu fałszywego, że to słowo socjalizm zostało kiedyś zbrukane. Owszem, zostało, ale nie przez nas i my dbamy o to, aby to po prostu to samo znaczyło, co znaczy w nowoczesnej Europie.
Panie,
czyli prawa człowieka,
przewodniczący, wracając do wątku Rzecznika Praw Obywatelskich, to chciałbym jeszcze dokończyć, bo jeśli nie poseł Wróblewski, to może senator Staroń, pana koleżanka z Izby Parlamentarnej. Może ona jest tą osobą, która was wszystkich połączy i jakoś zjednoczy.
Panie redaktorze, niewątpliwie lepsza kandydatura. Muszę to powiedzieć. Ma ona też taki plus, że plus zależy dla kogo i jak na to patrzeć, ale w przypadku wyboru pani senator muszą się odbyć wybory uzupełniające, gdzie jak sądzę opozycja wobec Prawa i Sprawiedliwości uzyska większość, więc będziemy mieli jednego senatora więcej po stronie koalicji rządzącej.
No tak tylko, ja czy ona byłaby apolitycznym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich? A o takim właśnie marzycie w PPS-ie.
No jest, niewątpliwie ma takie cechy. Może nie można nazwać pani senator, jest zupełnie apolityczna, ale niewątpliwie zajmuje się również rzeczami, prawami lokatorów, prawami osób w jakiś stopniu wykluczonych i na pewno ma w tym zakresie doświadczenie. I tutaj jej bym nie przekreślał, oczywiście. I gdybym miał wybierać między panem Wróblewskim a panią senator, to na pewno wybrałbym panią senator.
No a Piotr Ikonowicz jest kandydatem, który zapewniłby tę apolityczność urzędowi Rzecznika Praw Obywatelskich?
On by zapewnił bardzo dużą dynamikę temu.
Ale czy apolityczność, bo tego dotyczy pytanie.
Myślę, że to jest, jak pan redaktor wie, oczywiście jest to były przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej. Gdyby doszedł do etapu senackiego, to oczywiście jest osobą, która uzyska...
To zamknąłby pan oczy na tę jego przeszłość partyjną i polityczną?
Nie, ta przeszłość jest dosyć już przeszłością. Piotr Ikonowicz
Naprawdę?
Zajmuje się obecnie...
Pamięta pan wybory europejskie, te ostatnie. Piotr Ikonowicz startował w tych wyborach jako lider listy koalicji Lewica Razem na przykład, bodaj w Łodzi. I takich przykładów jeszcze pewnie kilka znajdziemy.
No tak, startował. Natomiast nie pełni funkcji politycznych w sensie parlamentarnym czy jakichkolwiek innych od chyba 20 ponad lat, więc ma swoje oczywiście poglądy. Te poglądy należy szanować, bo to byłby rzecznik praw obywatelskich, naprawdę zwykłych ludzi, taki trochę inny niż pan rzecznik Bodnar, ponieważ zajmowałby się pewnie w nieco inny sposób wypełnianiem tej funkcji w sposób, który myślę, że zyskałby moje poparcie i podobałby nam się tutaj po lewej stronie. A czy on jest taki nie do strawienia przez prawicę? Nie powiedziałbym tak. To nie był tak radykalny w swoich poglądach lewicowych, że nie mógł być w ogóle rozpatrywany. No musielibyśmy też wybrać kogoś zupełnie takiego mdłego. To też nie jest do końca wskazane lub takiego nijakiego. Piotr Ikonowicz nie jest nijaki. Niewątpliwie zaprezentowałby nam zupełnie inną wizję tej funkcji, tego stanowiska.
Poseł Wróblewski, odpowiedzą panu politycy PiS-u, też nie jest nijaki i pan pewnie się z tym zgodzi.
Ale on jest z kolei bardzo wyrazisty, autor tego niesławnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
I wyrazistym człowiekiem jest też Piotr Ikonowicz, ale tego nie rozstrzygniemy. Teraz tym się będziecie zajmować, jak rozumiem, w parlamencie za chwilę. Wróćmy do szpitala, panie dyrektorze. Lekarze w pana szpitalu chcą strajkować?
Na razie nie słyszę takich jakichś ostrych głosów w tym kierunku. Póki co udaje się współpracować jakby na linii. Dyrekcja lekarzy jest zrozumienie. udaje nam się zachować szczerość wobec siebie.
No tak, tylko Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, do którego pan bodaj też należy, namawia lekarzy do tego, żeby szykować się do strajku, żeby spory zbiorowe rozpoczynać, wszczynać w tych miejscach, w których pracują. Pan wie, na czym mógłby ten strajk polegać?
Panie redaktorze, wiem, ponieważ ja kiedyś byłem przewodniczącym komitetu strajkowego w 2007 roku. Byłem również przewodniczącym Związku Zawodowego Oddziału Terenowego. I wiem, na czym polega strajk lekarski. Jest to bardzo trudna operacja.
Tak, tak, tylko on może mieć różne formy. Pytanie, jak tym razem lekarze przymierzają się do tego strajku?
No, wiem, że się przymierzają. Oczywiście działania rządu, które obserwujemy i ten stosunek do lekarzy jest prowokujący. Ten brak dialogu, ewentualnie robienie uników, przedstawianie lekarzy jako wrogów czasami pacjentów i tak dalej, i tak dalej. To są znane zagrania rządzących. Ja nie mówię, że to tylko akurat teraz PiS, ponieważ...
Okej, to jest publicystyka, to jest pana ocena. A ja pytam o to, czy pan wie, jak ten strajk mógłby wyglądać?
No, dzisiaj, kiedy mnie pan redaktor pyta w czasie pandemii, powiem tak, w ogóle nie powinien wyglądać. Póki jest pandemia, póki mamy zupełnie inne zadania, zupełnie inne funkcje do spełnienia, to nie powinniśmy w ogóle myśleć o strajkowaniu. Oczywiście nie zapominać o naszych postulatach, zgłaszać je, wyrażać głośno, protestować, demonstrować jak najbardziej, ale nic w szpitalu się nie powinno w tej chwili dziać, co zaburza proces leczenia i nie wyobrażam sobie żadnej takiej formy strajku.
I pan namawia koleżanki i kolegów w szpitalu, lekarzy, lekarki, żeby absolutnie dzisiaj nie myśleli o strajku?
Znaczy, powiem szczerze, że nie ma tego tematu. W tej chwili wszyscy myślą o tym, jak sobie poradzić z pacjentami covidowymi, z pacjentami niecovidowymi, gdzie ich kłaść, czy nam nie zabraknie jakichś środków i tak dalej, czy właśnie nie zabraknie lekarzy. I na razie naprawdę, przynajmniej w naszym szpitalu, temat strajku nie jest taki popularny, jak to bywało kiedy indziej, kiedy strajki były zapowiadane. To rzeczywiście, jeśli miałoby dojść do tego, tak jak słyszymy w czerwcu, to w normalnych warunkach dzisiaj oczywiście wiedziałbym, jakie są postulaty, co się spodziewamy i tak dalej.
No, Związek Zawodowy Lekarzy mówi konkretnie, że to ma być sposób na wywalczenie wyższych wynagrodzeń, innego systemu wynagradzania lekarzy między innymi. Panie senatorze, gdyby rządziła lewica, ile zarabiałby polski lekarz specjalista dzisiaj? Dzisiaj zarabiający 6750 zł brutto minimum. Ile zarabiałby w czasie rządów lewicy?
Panie redaktorze, nie wyobrażam sobie, żeby lekarz specjalista zarabiał mniej niż 2 średnie krajowe, a docelowo powinien zarabiać 3 średnie krajowe.
Czyli ponad 10 tysięcy złotych albo 15 tysięcy złotych.
No oczywiście, że tak. To jest taki zawód, że tak powinien być wyceniony. Z tym, że nie zapominajmy o innych zawodach. Uważam, że na przykład zawód pielęgniarki jest tak ważny i tak potrzebny i też wymaga takiej ilości wiedzy, że pensja poniżej średniej krajowej dla pielęgniarki jest uwłaczająca.
Okej, a ile w pana szpitalu jest w stanie zarobić lekarz specjalista?
Ile w tej chwili jest w stanie zarobić?
U pana w szpitalu lekarz specjalista. No,
jeżeli pracuje na kontrakcie i jeszcze dostaje dodatek covidowy, no to są to zarobki w okolicach 30 tysięcy nawet się zdarzają. Przypominam, że połowa z tego to jest ten dodatek covidowy, ponieważ jest on do 15 tysięcy wypłacany i są takie osoby w szpitalu, które zarabiają 15 tysięcy pracując na SOR-ze czy na oddziałach covidowych i jednocześnie zarabiają drugie tyle normalnej pensji. Także takie zarobki obecnie się obserwuje.
Czyli już 15 tysięcy złotych brutto czy netto dostaje lekarz u pana?
To zależy, ponieważ są lekarze kontraktowi. I przeważnie teraz mówimy o zarobkach brutto lekarzy kontraktowych, co się przekłada poniekąd na netto. Wiadomo, że od tego trzeba odprowadzić podatek, ZUS i tak dalej, ale to są pieniądze przekazywane im na konto. Natomiast jeżeli jest lekarzem etatowym, no to zarabia tak, jak pan redaktor mówi, 6750 pensji zasadniczej. Jeżeli ma jakieś dodatki, to dodatki i oczywiście od dyżurów ma płacone dyżury.
No właśnie, a ile płaci pan za jeden dyżur? Ile płaci pan za jeden dyżur lekarza specjalisty?
To są stawki, jeżeli chodzi o stawki dyżurowe i to są w granicach 1100 zł za zwykły dyżur, około 2000 za dyżur świąteczny lub więcej w zależności od tego, jakie to są oddziały Mogę powiedzieć w ten sposób, że na przykład na jednym z oddziałów, który jest dobrze wynagradzany, stawka godzinowa pracy wynosi ponad 100 zł, więc można sobie obliczyć, ile za na przykład 300 godzin pracy, czyli za dwa etaty, taki lekarz jest w stanie zrobić 30 tysięcy złotych.
To proszę nam odpowiedzieć, więc ile dyżurów musi wziąć lekarz, który dostaje minimalną pensję 6750 zł brutto, żeby te 15 tysięcy, o których pan mówił, mieć w kieszeni miesięcznie?
No w kieszeni to jest, jeżeli mówimy o tym lekarzu, to jest prawie niemożliwe, ponieważ musiałby wziąć tych dyżurów, no nie wiem, 8-10 w tych granicach. No są tacy lekarze, ale to jest rzadkość. Raczej na etacie takich takie pieniądze jest bardzo trudno zarobić.
Panie dyrektorze, i ten lekarz specjalista to jest ktoś, kto najpierw skończył studia medyczne, to też wyjaśnijmy, a potem ile lat robił specjalizację?
No minimum 5, ale można mniemać, że wykształcenie takiego. Tu jeszcze musimy dodać, że te 6750 to jest jeszcze tutaj często powiększone o dodatek stażowy, ale ten dodatek stażowy dopiero się w pełni dostaje po 20 latach, więc te pełne zarobki lekarza to dopiero są po 20 latach od rozpoczęcia pracy, a specjalistą się staje, no powiedzmy, po 6 latach, 7 od ukończenia studiów, jeżeli wszystko bardzo dobrze idzie, czyli dostał się na specjalizację, jest miejsce i tak dalej. W każdym razie, panie redaktorze, no jest tutaj, oprócz zarobków, jest czas pracy i to jest coś, co jest determinujące. To znaczy, no niestety jest tak, że lekarze pracują no ponad swoje siły. I jeżeli naprawdę zazdrościmy lekarzom tych zarobków, no to musimy wziąć pod uwagę, że na przykład taki lekarz jak ja, który też dyżurował ogromną część swojej pracy, ja kiedyś obliczyłem, że w szpitalu spędziłem 6 lat na tych dyżurach, no ale to w sensie 24-godzinnych dyżurów tyle, że uzbiera się z tego 6 lat. No i no tak to ta sytuacja wygląda, więc jednocześnie oczywiście normalnie pracując w tym czasie. Także no to są zarobki wysokie, ale uzyskiwane w sposób no, bardzo trudny i wręcz katorżniczy czasami. No, tak.
Panie dyrektorze, czy w kierowanym przez pana dzisiaj szpitalu można przeprowadzić zabieg aborcji z powodu wad letalnych?
Panie redaktorze, w naszym szpitalu przeprowadzamy te zabiegi, które są dozwolone, które prawo reguluje i tutaj do czasu ogłoszenia wyroku mieliśmy jeszcze pewne wątpliwości, aczkolwiek radcowie prawni, których radziłem się w szpitalu już jeszcze przed ogłoszeniem jakby treści tego wyroku, uzasadnienia i tak dalej, opublikowania, czyli już w listopadzie wskazywali na to, że jest to obarczone dużym ryzykiem dla lekarzy wykonujących te zabiegi. Ja tych lekarzy do tego nie przymuszam. Natomiast jeżeli będzie potrzeba wykonywania takiego zabiegu z przyczyn, które są obecnie prawnie dozwolone, to jak najbardziej ten zabieg będzie wykonany.
Jasne. Ja pytam o tę przyczynę, którą Trybunał Konstytucyjny wyłączył z obowiązujących przepisów. Jeśli dobrze rozumiem, pan jako dyrektor Szpitala Miejskiego w Częstochowie ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji uznaje. Traktuje pan go jako obowiązujące prawo.
Tak, tak, uznaję. No jest to prawo obowiązujące. Zresztą to nie jest do końca tylko moje stanowisko.
Nie, dopytuję nieprzypadkowo, bo na przykład pana koleżanka z klubu parlamentarnego Lewicy, Anna Maria Żukowska, pani posłanka, no po decyzji Trybunału mówiła, tej decyzji nie uznaje za wyrok.
No ale panie redaktorze, mówimy o sytuacji, która ma miejsce. Ja jestem za tym, żeby oczywiście zmienić to
tak,
prawo,
mówimy o sytuacji, która ma miejsce. No pani posłanka też mówi o sytuacji, która ma miejsce. Ona tego wyroku nie uznaje. Pan uznaje.
No tak, ale to znaczy, panie redaktorze, jest zupełnie inny zakres odpowiedzialności. Jeżeli ja odpowiadam za szpital i jednocześnie lekarze odpowiadają za swoją karierę, za swoje życie, za życie pacjentki i tak dalej, za to wszystko, co się dzieje, to się dzieje naprawdę. To nie jest polityka, to jest realna medycyna. No to, żeby podjąć decyzję, wszyscy muszą być pewni tego, że postępują zgodnie z prawem i dla dobra pacjentki.
Czyli gdyby jakiś lekarz pracujący w pana szpitalu przyszedł i powiedział, że on nie uznaje wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to pan mu odpowiada, no co pan właśnie mówi?
No jeżeli nie uznajesz, robisz to na własną odpowiedzialność. Nie uznajesz, No cóż, tutaj jest oczywiście to ryzyko, że taki zabieg nie przejdzie w obecnych czasach w sposób, w którym nikt się o tym nie dowie i tak dalej. My mamy pisma od Ordo Iuris, które nakazują nam raportowanie, ile przerywań ciąży zaszło w danym roku i tak dalej. To są oczywiście rzeczy, na które odpowiadam albo nie, w zależności od tego, jak są sformułowane, jak je można prawnie potraktować. Ale proszę mi wierzyć, że presja na tych lekarzy jest bardzo duża i tutaj ja, tak jak mówię, nie jestem bardzo jednoznaczny, bo wiem, że można również na przykład te przesłanki rozszerzać nieco i one są zapewne rozszerzane. Czyli pojęcie zdrowia psychicznego kobiety i tak dalej, które jest w pewnych momentach zagrożone dalszą ciążą, to też jest, jak wiemy, ujmowane jako przesłanka do wykonania aborcji.
Także w szpitalu w Częstochowie z tego właśnie powodu, z tego problemu psychicznego, z powodu problemów psychicznych związanych z ciążą, można przerwać ciążę?
Panie redaktorze, jeżeli będzie takie odpowiednie zaświadczenie lekarskie i będzie wskazywało na tą przesłankę, to jak najbardziej, no to jest dopuszczalne i tutaj nie będziemy też działać w drugą stronę, nie będziemy tego prawa zaostrzać, przecież to by było już zupełnie bez sensu.
Panie dyrektorze, jaka część personelu waszego szpitala zapisała się na szczepienia antykowidowe?
Wykonano ponad 700 szczepień, 750 pracowników szpitala na 950 osób, które pracują, więc jeszcze jest kilkadziesiąt, ale już niewiele osób, które jeszcze nie zostały zaszczepione i obecnie są szczepione.
A są jakieś kłopoty z tym, że teraz te szczepienia przebiegają preparatem AstraZeneca? Bo czytam, co mówi Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie w Gazecie Wyborczej. No, mówi, że tam zostało do zaszczepienia około 600 lekarzy i to są osoby nie tylko ze szpitala. Na tę chwilę około 30% z nich mówi, że poczeka na inne preparaty. U pana też tak jest?
Tak, zgadzam się. U nas też jest już mniejsza może liczba, może jakieś 450 do 500 osób z grupy zero, którzy też czekają spoza szpitala. I tak, obserwuje się, że niektórzy mówią, poczekamy. Może nie aż 30%.
A co mówią, że dlaczego? Ale dlaczego chcą czekać?
No, panie redaktorze, jest nieco gorsza prasa tej szczepionki, tak bym to określił. Ja oczywiście stoję na stanowisku, że trzeba się zaszczepić tym, co jest i ważniejszy jest po prostu sam fakt zaszczepienia niż to, czym się jest zaszczepionym, ale jest, no teraz słyszymy te doniesienia o możliwych powikłaniach zakrzepowych po tej szczepionce, że wystąpiły w niektórych krajach. Plus jest takie niektórych podejście, że ludzie, którzy są powiedzmy alergikami, osobami, które źle reagowały na jakieś inne szczepienia czy po prostu na coś innego, wolą te szczepionki nowocześniejsze, czyli Pfizera Moderny, nowocześniejsze, oparte na zupełnie nowej technologii, która no, jest mniej właśnie tutaj obciążająca ryzykiem jakichś powikłań takich alergicznych, więc te osoby, no ale no, wtedy mogły się zapisać, wtedy się nie zapisały z różnych powodów, teraz jest kłopot. Mam nadzieję, że jednak do tej grupy zero, która się nie może zaszczepić, wróci możliwość zaszczepienia się tymi szczepionkami Pfizer, Moderny, nie tylko dla nich, tylko po prostu dla tych, którzy no, powinni być szczepieni akurat tymi szczepionkami.
A czy zaszczepieni pracownicy medyczni powinni dostawać nadal dodatek covidowy?
Myślę, że tak, chociaż trzeba przyznać, że to ryzyko zmalało.
Czyli czy coś tu się powinno zmienić, pana zdaniem, jeśli chodzi o wysokość tego dodatku?
Myślę, że powinniśmy o tym pomyśleć po ustąpieniu trzeciej fali. I no bo w tej chwili to naprawdę obciążenie psychiczne, które jest tych pracowników, tam naprawdę nikt nie chce pracować. Może przesadzam, nikt, nie będę przesadzał, ale wiele osób mimo tych dodatków nie wybiera się tam do pracy, a wiele osób mimo tych dodatków mówi, że już chętnie by odeszło i wróciło tam, skąd na przykład zostali oddelegowani do tych oddziałów.
Także a pan dostaje teraz dla swoich pracowników te delegacje, czyli skierowania do pracy, na przykład w szpitalach tymczasowych, czy na oddziałach covidowych w innych placówkach?
No na razie muszę zapewnić zwiększenie łóżek covidowych u siebie w szpitalu, więc tutaj będę miał problem z personelem u siebie, więc najpierw muszę to rozwiązać jakby sam dla siebie. Natomiast jest zalecenie wojewody, abyśmy wytypowali pielęgniarkę, lekarza do szpitala tymczasowego, bo okazuje się, że szpitale tymczasowe mają dużo pieniędzy, ale nie mają personelu. Więc tutaj jest ten kłopot, że miały one załatwić nam teraz ten problem, który właśnie się pojawił, bo przecież argumentami na istnienie tych szpitali było to, że jeżeli przyjdzie trzecia fala, to one odciążą szpitala, szpitale nie będą musiały przerywać zabiegów, nie będą musiały odsyłać pacjentów itd., itd. Dzieje się zupełnie odwrotnie. Ta fala uderza jak najbardziej w szpitale powiatowe, w szpitale wojewódzkie, a szpitale tymczasowe no, są, ale no, zapewne też jakiś zakres świadczeń udzielają. Natomiast no, jestem dosyć zaskoczony tym, że właściwie mamy powtórkę z jesieni, kiedy rzeczywiście myślałem, że te szpitale tymczasowe nas znacznie odciążą. Na razie nas znacznie nie odciążają.
To politycznie na koniec, panie senatorze, będzie wspólny kandydat albo wspólna kandydatka na prezydenta Rzeszowa wystawiona przez opozycję?
Myślę, że tak. Tak naprawdę myślę, że tak, że patrząc jeszcze na to zamieszanie po prawej stronie, mówiąc politycznie, trudno by było tego nie wykorzystać i nie wystawić jednego kandydata, który z dobrym, mocnym programem po prostu dla Rzeszowa, dla ludzi, dla mieszkańców, a nie dla polityki, nie dla politykierstwa, jakichś takich właśnie małych podziałów, jakiegoś pokazywania, kto tutaj ważniejszy. Wystartuje po prostu na prezydenta. Ja jestem z Częstochowy, w Częstochowie mamy lewicowego prezydenta i naprawdę da się to zrobić, da się z PiS-em wygrać.
No tak, tylko pytanie, kim chcecie wygrać, panie senatorze? Czy lewica poprze panią Teresę Kubas-Hul, zaproponowaną przez Platformę Obywatelską?
Myślę, że za wcześnie. Ja też, tak jak wcześniej panu redaktorowi powiedziałem, nie jestem w kręgach decyzyjnych tak daleko posuniętych, żeby na tym etapie móc panu redaktorowi udzielić informacji, być może nieco później, jak już te kandydatury się nieco tak przetrą i będzie kwestia decyzji nad jedną, dwoma osobami wówczas, ale ja sądzę, że będzie to jedna osoba i będzie to mocna osoba.
Senator Lewicy Wojciech Konieczny był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zabłocki, do zobaczenia. Bardzo.